Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy i ciepło, w ten ciepły wieczór pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Taki temat, można powiedzieć, wakacyjny, bardzo ciekawy i myślę, że będzie to spotkanie dzisiaj bardzo ciekawe z naszym gościem. A temat Państwo już słyszeli, archeologia nauczycielką życia. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Czebreszuk z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie.
To tylko oczywiście w skrócie, bo pan ma więcej tytułów, więcej na pewno tutaj przymiotniku przy pana nazwisku by się przydało. Może kilka słów o sobie, tak na początek.
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie naprawdę duży zaszczyt. Natomiast jeżeli chodzi o mnie osobiście, no to jestem związany od początku swoich działań archeologicznych z Uniwersytetem imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam się uczyłem, tam pracowałem zaraz po studiach na różnych stanowiskach i w rezultacie do dzisiaj jestem teraz, czuję się dumny z tego, że jestem profesorem.
Czyli to jest ta prawdziwa alma mater, tak?
To jest dla mnie prawdziwa alma mater.
To jest bardzo ważne, bo
to jest
taka pewna wierność, prawda, uczelni.
A z drugiej strony, bo to jest pewien także i zwyczaj uniwersytetów polskich, tak bym to powiedział. U nas nie migrujemy tak łatwo jak gdzie indziej, co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że na przykład możemy tworzyć szkoły. Ja mam wspaniałych nauczycieli, którym zawdzięczam bardzo wiele, jak świętej pamięci pan profesor Cofta Broniewską czy pana profesora Aleksandra Kośko. To jest właśnie możliwe w Polsce. Gdzie indziej, w innych krajach jest to niemożliwe, bo trzeba po na przykład habilitacji przemieścić się gdzie indziej. Także Poznań jest tutaj dla mnie bardzo ważny. Szkoła poznańska, szkoła kujawska, jak to się też często mówiło u nas, jest tutaj ważna. Uniwersytet Poznański jest jednym z największych uniwersytetów w Polsce. Tradycje archeologiczne sięgają tam samych początków. Założyciel polskiej archeologii, profesor Józef Kostrzewski, zakładał także Uniwersytet Poznański.
Świetnie. Czyli można mówić o takiej ciągłości pokoleń, prawda? Archeologów polskich, nie tylko, no w ogóle badaczy.
Tak, to jest właśnie wielki plus. Jak się go wykorzysta, a w Poznaniu się go wykorzystuje, to się ma z tego efekt.
Jestem w pewnym kłopocie, bo nie wiem, czy takie pytania zadawać, takie podstawowe, takie fundamentalne, bo ja mam taki poziom akurat tej mojej wiedzy, natomiast pewnie słuchacze mają różny, może są to specjaliści wśród naszych słuchaczy i telewizorów, no ale zapytam się, panie profesorze, tak na początku, dlaczego archeologia jest nauczycielką, ma być nauczycielką życia? Co nas może nauczyć jako...
No więc właśnie, zaczynając od tego problemu, tego, że słuchaczy i widzów, którzy na pewno mają różny zasób wiedzy o archeologii. I moim zdaniem, zanim byśmy mogli odpowiedzieć na to podstawowe pytanie, trzeba by najpierw w jakiś sposób określić to, czym archeologia jest. Byśmy mieli jakąś wspólną płaszczyznę zrozumienia tego.
Tylko taką definicję najbardziej prostą, jeśli można. A potem drugie pytanie, na czym polega pana praca? Bo to też będzie...
Tak, definicje z reguły, jak są proste, to nic nie mówią. Więc trzeba sobie troszkę pomagać bardziej skomplikowanymi terminami, ale tu proszę mnie stopować, jakbym zaczął zbyt głęboko wchodzić.
Ja powiem tak, co ja wiem. Jest to nauka, która polega na tym, że odkopujemy pewne połacie ziemi, prawda? Mm-hmm. Idziemy w głąb,
tak.
I staramy się patrzeć, co ta ziemia ukrywa. Łączymy te fakty, składamy, no i staramy się wchodzić się w lata, prawda? Że ileś tam 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 i to, co wyciągamy, badamy, oceniamy i takie puzzle jakby tworzymy, no i w ten sposób coś wiemy.
No świetnie, już ojciec definicję nam przekazał w tym momencie.
Teraz proszę taką...
To jest nauka historyczna wszystkim, a więc bada dzieje ludzkości, bada kulturę ludzką, ale w o wiele głębszych perspektywach niż historia. Historia praktycznie jest bardzo krótka, gdyż źródła pisane to jest ostatnie kilka tysięcy lat. Natomiast w przypadku takich terenów jak tutaj, jak Europa Środkowa, no to jeszcze krótsze. Natomiast kultura ludzka rozwija się o wiele, wiele dłużej. Setki tysięcy lat, jak nie dłużej. I tutaj te całe wielkie przestrzenie, które są wielokroć dłuższe niż przestrzenie czasu, którym zajmuje się historia, to obejmuje archeologia. I badania archeologiczne przede wszystkim opierają się na kulturze materialnej. A więc my badamy, tak jak ojciec słusznie stwierdził, przedmioty, które zostały po tych społeczeństwach. Często mówi się, że są nieme te przedmioty. No,
tak,
oczywiście.
A szczątki kości?
Także. Także. No, wszystko, co zostaje w ziemi po aktywności człowieka. A to jest wielka różnorodność, ale wszystko to jest materialne. I to jest nasza specyfika. Więc musieliśmy opracować jako dziedzina nauki swoje metody porządkowania tych przedmiotów. I te przedmioty przede wszystkim porządkujemy metodą typologiczną, która jest u zarania archeologii. I ona stworzyła dla archeologów taki wspólny język. Może to czasami jest śmieszne i bardzo hermetyczne, jak na przykład specjaliści od okresów rzymskich mówią o zapince Algrema, jakiś numer X tam i Y. Ja też tego nie znam się na tym dokładnie, ale chodzi mi o to, że...
Punkt dyskusyjny, prawda?
To jest ta ich wiedza, którą oni przez pokolenia zebrali, bo archeologia jest kumulatywna, ona kumuluje tę wiedzę i jest coraz więcej. Przywoływany tutaj profesor Józef Kostrzewski był w stanie pisać całe pradzieje Polski.
Niesamowite.
Natomiast dzisiaj żaden archeolog nie poważy się na to, by samodzielnie napisać całe pradzieje Polski od paleolitu po wczesne średnie.
Zapytam tak, panie profesorze, od jakiego wieku zacząć się interesować? Jaki czas musi być? Bo chodzi mi do tyłu, prawda?
Do tyłu. Jeżeli chodzi o ziemię polską, bo to wszystko zależy od tego, no, gdzie jesteśmy. Tutaj, jak patrzymy na ziemię polskie, to archeologia jako ważny czynnik tworzenia wiedzy o naszych dziejach.
Ale 500 lat to jest za mało.
To jest wczesne średniowiecze. Tutaj jest to moment, kiedy przełamuje się właśnie, że kiedy archeologia daje pierwszeństwo historii.
Tak, czyli tu jeszcze historia daje sobie radę, tak?
Do wczesnego średniowiecza. Mhm. Ale już same początki państwa polskiego, to już...
1000 lat.
Te 1000 lat tutaj na naszych ziemiach, to tutaj pod tym względem to właściwie archeologia jest tą dziedziną, która jako jedyna ma stały dopływ nowych informacji. W przypadku historyków, ja tutaj oczywiście mam nadzieję, że nikt mi z nich później palcem nie pogrozi, ale oni, rzadko im się udaje znaleźć nowe źródła pisane na temat początków państwa polskiego.
I to, co już mamy, to już jest maksymalnie...
Nie, zawsze się może coś
zdarzyć,
ale to jest już wyjątkowa sytuacja. Natomiast w przypadku archeologii my corocznie dostarczamy. Tutaj moja koleżanka, pani profesor Koczka-Kręc, która prowadzi badania na przykład na Wyspie Tumskiej w Poznaniu. Przecież jej odkrycia doprowadziły do tego, że my musimy przeredagowywać pierwsze etapy państwa polskiego. Także tu pokazuje to, jaką archeologia ma siłę w porównaniu właśnie z historią. Gdyż ciągle to, co my nazywamy archiwum ziemi, a więc to, co leży w ziemi, co pozostało po tych wielu pokoleniach, ciągle tam jest. My badamy właściwie wykopaliskowo, to są, nie wiem, promile, może jakieś tam jeszcze ułamki.
Na czym polega pana praca, panie profesorze? Jak to się zaczyna? Macie, wiadomo, że wszędzie macie jakąś, nie wiem co, informację, że tu i tu coś znaleziono, idziemy tym tropem? Nie, tylko gdzieś jest jakieś odkrycie ziemi głębokie.
Nie do końca. My jesteśmy bardziej systematyczni, tak bym to powiedział. Kiedyś archeologia rzeczywiście tak się zaczynała, że ktoś na przykład odkrył, budował sobie dom i akurat natknął się na coś i było to tak dziwne, że trzeba było to w jakiś sposób zadokumentować. Natomiast aktualnie proces poznawczy archeologii to jest po prostu krok po kroku metodycznie realizowany projekt. I w przypadku akurat Polski mamy tutaj do czynienia z dość wyjątkową sytuacją, bo my gdzieś za 30 lat temu właśnie polscy archeolodzy wpadli na pomysł, by zorganizować wielkie przedsięwzięcie, które nazywa się Archeologiczne Zdjęcie Polski. Polegało ono na tym, polega na tym, bo do dzisiaj jest nieskończone, że cała Polska została podzielona na prostokąty 7x5 kilometrów. I te prostokąty jeden po drugim były badane powierzchniowo, to znaczy chodziliśmy grupami, to po kilka tygodni trzeba było, żeby taki jeden prostokąt zrobić. Chodziliśmy po polach, zbieraliśmy materiał, który jest wyorywany, bo przecież poprzez aktywność rolniczą niszczy się to, co jest w ziemi. I lokalizowaliśmy to na mapach, analizowaliśmy chronologię tego wszystkiego i dzięki temu Teraz poza takimi obszarami typu górskie obszary...
Albo ścisłe miasta
zostały też zrobione.
Też zostało zrobione?
Tak, tak. To było bardziej skomplikowane, ale też zostało zrobione. Mamy jako jedyne państwo, jedyny kraj w Europie, mamy zrobione zdjęcie archeologiczne całego kraju. Jest to taka wielka baza danych. Wtedy jeszcze na początku to było na papierowych kartach. Teraz jest to oczywiście elektroniczna baza danych. I to nam daje niezwykłą, czego zazdroszczą nam Niemcy na przykład, czy Francuzi, czy Włosi, gdyż nie mają czego.
Krok po kroku teraz wypełniacie te kwadraty?
To znaczy my wiemy, na przykład jeżeli odbywa się jakaś inwestycja, przecież mieliśmy ostatnio dużo inwestycji w Polsce, w postaci na przykład liniowej, autostrady czy gazociągi, to my nie musimy iść i szukać czegoś tam. My otwieramy te bazę danych i już wiemy, w których miejscach coś jest, w których miejscach czegoś tam nie ma. My oczywiście możemy później weryfikować to, ale my już do inwestora, który realizuje te inwestycje, my już idziemy z konkretną informacją.
Ale ściślej na przykład, to co wiecie, co już jest? Że jakieś fragmenty ceramiki?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim ceramika. Ceramika jest tutaj dla nas kluczowa, gdyż świetnie się zachowuje. I jak wszyscy dobrze wiemy, tłucze się.
Się tłucze, tak.
Tłucze się. Trzeba ją ciągle na nowo lepić, żeby można było dalej użytkować. I to jest taki materiał masowy, jednocześnie tak jak ojciec powiedział, zdobiony na różne sposoby. To zdobienie w pradziejach odgrywało, zresztą tak samo jak jakieś kształty, nie tylko rolę tego co my przez to rozumiemy, zdobienia. Nie, to był pewien kanał przekazu też informacji kulturowej, gdyż kultura materialna w pradziejach była o wiele ważniejsza niż dzisiaj. Tak bym to powiedział, ale to może zostawmy to, bo się zaraz zaplączy.
A wyroby z miedzi, monety jeszcze się spotyka?
Spotyka się, ale rzadziej, gdyż tak się akurat z metalem jest coś takiego, że ten metal można było przetapiać. Także rzadko, tylko przez przypadek, nikt nie wyrzucał metalu, absolutnie. To był tylko przypadek.
Ktoś coś schował, prawda?
Schował na przykład, albo na przykład składał bogom w bagnach.
Aż tak daleko?
Tak, tak, w takich miejscach niedostępnych, z których już później nie można było tego wyciągnąć. Tak, coś takiego mogło mieć miejsce. Natomiast ceramika jest właśnie masowa. Tłucze się, zostaje, bardzo długo zostaje w ziemi. Jeżeli jest dobrze wypalona, a już bardzo wcześnie tę umiejętność posiadł.
Zapytam z ciekawości też pierwsze jakby ślady osadnictwa w Polsce. Jakie to są tysiące lat?
Nie jestem specjalistą od paleolitu. Tutaj nie chciałbym, bo to jest następna rzecz archeologii, jest taka, że archeologia jest wielką dziedziną. Ma mnóstwo teraz specjalności i tak jak mówiłem, my jako archeolodzy jesteśmy w stanie oczywiście coś
taka
powiedzieć.
Taka specyfikacja pracy, że po prostu ten odcinek...
Dosłownie, to jest paleolit, a więc starsze epoka kamienia, bo tutaj też można by powiedzieć kilka słów o tym, jak początkowo dzielono pradzieje właśnie na podstawie surowców. A więc był surowiec w postaci, najstarsze narzędzia były wykonywane z kamienia, więc jest epoka kamienia. Ta epoka kamienia jest tam dzielona na jeszcze mniejsze. Później był właśnie następny surowiec, z którego wykonywano narzędzia, to był brąz, stop miedzi i cyny, więc mamy epokę brązu, a później żelazo, mamy epokę żelaza.
Ale tak jest wyobrażenie, mamy biskupin, prawda? To każdemu dziecku się to kojarzy biskupin. Biskupin jest 2,5 tysiąca lat
temu.
I to jest za 5-12, można powiedzieć, tak?
To już jest schyłek epoki brązu, początek epoki żelaza na naszych ziemiach. I to już jest, też to są głębokie pradzieje, tak bym to powiedział.
Głębokie, ale na
niemniej jednak, jak popatrzymy archeologicznie, to rzeczywiście to już jest koniec. 10-12 dosłownie. To już jest koniec.
Czyli tak jest to wyobrażeniowo daleko.
To jest bardzo ważne, właśnie, żebyśmy... archeologia powinna otwierać... my powinniśmy pomagać społeczeństwu, by miało świadomość tego ogromnego dziedzictwa. Tych wielu, wielu set pokoleń, które brały w tym udział. Ja czasami, jak miewałem takie lekcje, jakby moje dzieci były w szkole podstawowej, to trzeba było czasami pójść, to próbowałem takie zabawy robić z dziećmi, żeby sobie dodawali, wszyscy uczniowie, dodajcie sobie swoje lata. Ile wy macie razem lat? Taka klasa z podstawówki, schyłkowej czy gimnazjum, to tam dociągała do 300 lat mniej więcej. To co to jest? i w porównaniu z archeologiem. I zwracam im uwagę, to popatrzcie, wy wszyscy razem, no to właściwie to jeszcze jesteście w czasach, gdzie tam powiedzmy to Polacy właśnie opuścili Kreml w Moskwie.
Żółkiewskim.
No więc to co to, co, z czym wy macie, z czym wy do ludu?
Mówił pan takie rzeczy, już wtedy można było.
Wtedy można było, no to już moje dzieci...
Ja to już 89.
No tak, już to. No to.
Ale pan, czyli tak, panie profesorze, jeszcze wracamy. Pana praca, jeszcze na czym polega praca pana i pana kolegów? Jak to wygląda? Tak z ciekawości, bo...
Więc tak, przede wszystkim, no my już jesteśmy pokoleniem archeologów, którzy pracują w świecie, który jest bardziej skomplikowany. W świecie, który nie tylko już opiera się na tych naszych typologicznych metodach, ale także ma wsparcie w dziedzinach innych nauk. I tutaj jest to bardzo ważna kwestia, dzięki której my zdobywamy ogromną ilość nowych informacji. Pomoc takich dziedzin jak geografia, geologia, jak nauki przyrodnicze w postaci biologii, chemii. Teraz no, różne surowce, które my wykopujemy w trakcie wykopalisk, mogą być analizowane przez specjalistów i przynoszą nam ogromną ilość informacji.
Wszelkie prześwietlania, prawda, badania.
No, dam przykład. Przykład, że kości czy węgielki, które my zbieramy, kiedyś nasi poprzednicy wyrzucali kości po analizie antropologicznej czy zoologicznej, bo po prostu nie mieściły się w magazynach. A teraz te kości mogą być właśnie analizowane na cechy, powiedzmy, genetyczne, na cechy migracji. Więc możemy z takiej jednej kości wyciągnąć taką informację, jak chociażby, czy to zwierzę, ten człowiek przemieszczał się w trakcie swojego życia. Albo jaki był genotyp tego człowieka.
Tak
dokładne informacje. A okazuje się, że bardzo często tych kości już nie ma, bośmy powyrzucali poprzednie pokolenia.
Wydawało się, że nic z nich się nie odczyta.
Otóż to, a to jest błąd. I to jest właśnie też niesamowite. Jak no, ten rozwój nauki może być pomocny i może poszerzać naszą wiedzę, ale wiem, że ojcu chodzi przede wszystkim o wykopaliska.
No tak, ale ogólnie, bo ktoś gdzieś kiedyś słyszałem, że nie wiem, czy to jest prawdą, może to pewnie obalić, że najciekawszą dla historyka, nie wiem, czy dla archeologa, jest na przykład to miejsce, gdzie wyrzucano śmieci, nawet miejsce, gdzie załatwiono potrzeby codzienne, prawda?
No tak.
Gdzieś tam te jakieś średniowieczne latryny zawierają po prostu bank informacji. Bo to są jakieś rzeczy różne niepotrzebne.
Wszystkich informacji my to teraz określamy jako artefakty i ekofakty, a więc także właśnie to, co jest związane z ekologicznymi efektami działalności człowieka. To jest absolutna racja. Tak, takie miejsca są dla nas bardzo pożyteczne.
Takie trochę śmieszne nie byłoby to z punktu widzenia naszego, no bo po śmietnikach tam grze. Ale właśnie na śmietniku jest najwięcej rzeczy tego, co...
No, ale my też tworzymy te śmietniki w ogromnych ilościach. A śmietnik, no, często się tak w żartach mówi, że pokaż mi swój śmietnik, a powiem ci, kim jesteś.
A, to zresztą niektóre służby korzystają właśnie z badań, prawda, tych rzeczy, co się wyrzuca.
Otóż to, no my jesteśmy też jak te służby, tak, my to jest tylko do pradziei.
Tylko do pradziei, to pradziei. No, panie profesorze, no to powiedzmy jeszcze o tej pracy, ale może tak, o sukcesach. Wiemy, że polska archeologia jest wyróżniająca się w Europie i świecie. Pan pracował w Grecji.
Tak, na Węgrzech mam projekt teraz. Także no, w Grecji cały czas prowadzę badania we wrześniu tego roku.
Ale te sukcesy, to co to jest na przykład ten sukces?
No sukcesy to przede wszystkim są te najbardziej spektakularne znaleziska, które wiążą się także nie tyle z problematyką naukową, bo ta z siłą rzeczy zamyka się w świecie specjalistów. Ale z zabytkami szczególnymi. Chociażby znalezisko w delcie Nilu naszych archeologów, związane jeszcze z predynastycznym okresem i niezwykle bogatymi znaleziskami ze złotej blachy, które są teraz wystawiane w Muzeum Egipskim chociażby. To jest coś takiego.
To trzeba było to zostawić, to nie jest tak.
Teraz już nie możemy nic brać. Wszystko musi zostawać w tych krajach. Moje badania w Grecji tak to jest to samo.
Mamy muzea watykańskie, są pełne.
No, ale to były inne czasy. A co jest w Luwrze, co jest w British Museum? To są muzea. Zresztą teraz jest to coraz większy problem, bo chociażby kwestia Partenonu z Aten jest problemem podnoszonym przez Grecję. Chodzi o zwrot tych zabytków, które są w British Museum. Ale to jest już kompletnie osobny temat.
Tak. Ale właśnie też pana sukces, ten grecki, to był na przykład co?
Znaczy sukces grecki. Sukces, to jest przede wszystkim sukcesem to jest to, że ja mogę prowadzić badania w Grecji. Bo Grecja jest krajem, który ma świadomość z bogactwa swoich zasobów.
Ona wie, że tam jest...
Otóż to.
Gdzie nie dotkniesz?
Dosłownie. To jest to. I jest bardzo restrykcyjna. Na przykład archeolodzy z obcych krajów tak naprawdę mogą samodzielnie prowadzić wykopaliska tam tylko wtedy, kiedy w Atenach jest utworzona specjalna naukowa instytucja tego kraju. Powiedzmy coś w typie archeologiczna szkoła w Atenach. A my Polacy nie mamy tej szkoły do dzisiaj. I to jest dla nas duży problem. Ja mogłem badać po dużym wysiłku, znalazłem partnera greckiego i dzięki temu mogłem rozpocząć tam badania. A te badania przede wszystkim polegają właśnie na oglądzie w dużej perspektywie przemian osadniczych. I tutaj obawiam się, że to nie będzie zbyt ciekawe.
A ile osób w takich badaniach bierze udział? Bo to jest jakaś taka grupa?
Tak, jedziemy z reguły busem, który wynajmujemy w Polsce. To jest więc 9 osób. Czasami jak potrzebujemy trochę więcej, to dolatują ludzie. W tym roku będziemy jechać dwoma samochodami, busem i jeszcze samochodem, także to będzie chyba 12 osób.
I taki to jest swoisty taki kampus, taki zrobiony, prawda?
To podobnie jak tutaj dzięki współpracy z Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach na całe szczęście mamy zapewnione ze strony greckiej miejsce, gdzie
się nie wiem, że rozkładacie namioty koło polach.
Nie, nie, to, właśnie, ale czy są takie ekspedycje, właśnie, które tak robią. Tak.
Pytanie, czy to jest bezpieczny zawód?
Teraz w Grecji?
Tak, w ogóle.
W ogóle? A to zależy, gdzie się prowadzi. Moi koledzy z Instytutu prowadzą na przykład na Ukrainie badania i mają duży problem z tym, czy jechać albo w tym roku, czy nie jechać.
W Iraku kiedyś, prawda? Czy
albo w Iraku. Mamy też, mój kolega też prowadzi w Iraku.
Tam, gdzie rewolucje, przewroty są. Otóż
to. I to są ciągłe problemy. To właśnie corocznie trzeba podjąć decyzje. Tak samo jest z Egiptem przecież teraz. Przecież do niedawna.
No to dobrze, ale tak, no konkretnie ta pana praca po pana kolegów, jak to wygląda? Na jakieś tam powierzchni 10 metrów pod ziemią bierzecie próbkę tej ziemi?
Nie. To musimy systematycznie dojść do tego miejsca.
Aha, czyli po prostu
nie możemy sobie, tak? Nie możemy sobie użyć jakiegoś mechanicznego sprzętu. To warstwa po warstwie. Każda warstwa jest istotna. Może nie dla mnie osobiście, z punktu widzenia moich zainteresowań.
Ale przynosi każdą
informację. Ale otóż to, przynosi informacje i to musi być zrobione wszystko metodycznie. Żadna instytucja, która nas kontroluje, a przecież jesteśmy kontrolowani w Polsce przez urzędy konserwatorskie, a za granicą też jeszcze bardziej dokładnie przez tamtejsze urzędy, jako obcy zawsze niestety musimy się liczyć z tym, że będziemy dwa razy dokładniej kontrolowani niż miejscowi. Także to musi być, nasze wykopaliska prowadzone są systematycznie od górnych warstw po kolei w dół przy skomplikowanej dokumentacji. Teraz ona jest praktycznie w całości zelektronizowana. A więc z komputer cały czas, jest sprzęt laserowo-pomiarowy cały czas. Są teraz różnego rodzaju metody skaningu. No tutaj to też jest rzeczywiście ogromny repertuar metod i narzędzi, którymi dysponujemy aktualnie. I z tego powstaje właśnie ogromna, ogromna ilość informacji, nad którymi czasami trudno zapanować, tak to powiedział. I dalej krok po kroku to badamy, zbieramy swoje zabytki, inwentaryzujemy, zbieramy próbki dla różnych naszych kolegów, specjalistów, też inwentaryzujemy. To wszystko pod koniec sezonu rozwozimy do różnych miejsc. My bierzemy to, co nas interesuje, różni specjaliści.
Taka ogromna współpraca i bazujecie
ogromna
na swoich
współpraca.
Na swoich
to już nie ma, wykopaliska już przestały być zabawą jednego pana, który jedzie sobie wakacje odbyć.
Teraz w Rzymie są jakieś nowości, słyszałem, bo dano do oglądania, że nawet pod katakumbami, tam gdzie wydawało się, że już głębiej nie można.
A można,
okazuje się, że jeszcze ktoś tam coś znalazł, nie? I to niesamowicie wygląda, bo...
No, to Rzym akurat jest miejscem szczególnym. To jest miejsce po prostu mityczne dla archeologów.
I podobno te miasta starożytne, dawne, jakoś 100 lat to był jeden metr tego kurzu.
To zależy, to zależy. Ale to nie muszą być starożytne nawet. Niech ojciec spojrzy na kościoły średniowieczne. W Polsce zawsze budowano je tak, że trzeba było po schodach wchodzić w górę. A teraz wiele kościołów trzeba schodzić w dół.
No tak.
Bo po prostu już tak to urosło. Wokół tych kościołów tyle tych nadkładów właśnie historycznych się odłożyło w międzyczasie. Także to jest proces także i u nas zachodzący współcześnie.
Archeologia nauczycielką życia. Dalej idziemy w tym kierunku. Będzie puenta, ale to już po telefonach naszych słuchaczy za chwilę. Takie pytanie, czy archeologia jest apolityczna? Panie profesorze, czy taka dziedzina nauki może być używana politycznie?
Nauki humanistyczne, no, obawiam się, że nigdy nie mogą być apolityczne.
Taka jest, zawsze?
Zawsze pojawia się ten element. Przy czym aktualnie to jeszcze nie jest tak źle. My mamy dużo szczęścia. Natomiast pokolenia naszych poprzedników, no to musiały przeżywać wielkie napięcia. Właśnie biegnące ze szkół politycznych.
Komunistyczne państwo, tak?
Nasze komunistyczne państwo, ale praktycznie zaczęły to Niemcy jeszcze w trakcie.
A to co miał archeologia udowodnić, że...
Jak to? Miał udowodnić, że Germanie byli tu pierwsi.
A w ten sposób.
O to chodzi. No, a to było bardzo ważne z punktu widzenia pewnej, jak to się teraz mówi, narracji, którą prowadziły najpierw państwo cesarskie niemieckie, a później naziści. No przecież Hitler...
I to było budowanie...
Archeologia w czasach nazizmu, archeologia niemiecka była w absolutnym rozkwicie.
On miał bzika,
ile...
tego pierwotnego Germana, prawda?
Ale to było po prostu tyle katedr archeologii, ile otwarto wtedy w Niemczech, to właśnie dopiero dzisiaj dochodzą oni do tego. Także to był rozkwit archeologii, ale później była też reakcja u nas. Bo przecież właśnie przywoływany już przeze mnie profesor Kostrzewski był też twórcą pewnej szkoły archeologicznej pokazującej autochtoniczność, znaczy bytność od samego początku z plemion słowiańskich na terenach dorzecza Odry i Wisły. Stosując mniej więcej te same metody. No takie były wtedy czasy, tak można by to powiedzieć. Teraz na całe szczęście mniej się od nas wymaga takiego... takiej użyteczności politycznej rozumiane w ten sposób. I to chyba jest dobre. Zostawiono nam możliwość badania, a że te badania, jak już tutaj mówiłem, korzystają z coraz bardziej skomplikowanych metod, to my też i dochodzimy do coraz konkretniejszych wniosków. I myślę, że jest jakaś możliwość, że zbliżamy się do prawdy, chociaż to nie będzie nigdy takie łatwe, bo badanie społeczeństw to zawsze jest obarczone tym problemem współczynnika humanistycznego, znaczy społeczeństwa różnie interpretują swoją sytuację. Zresztą jak każdy z nas różnie interpretuje sytuację tutaj, tak samo niestety często są różne interpretacje i radziejów.
No właśnie, może pytanie takie trochę banalne, ale co jest pięknego w tej pracy? To znaczy, bo dla laika no to wygląda tak, że pan jakąś kostkę znajdzie, nie? Albo kawałek jakiejś skorupki i jest szczęśliwy, bo ma... I się mu to wszystko układa.
Tak, bo to się układa. Mhm. Bo ta kostka nam coś mówi, ale ona może nam tylko powiedzieć cokolwiek, jeśli my mamy jakąś wiedzę o tej kostce i o tym kontekście.
Dla kogoś, kto nie, no to patrzy, rzuci ją na drugi bok.
Otóż to, z taką sytuacją często mamy do czynienia podczas badań powierzchniowych. Kiedy idziemy w tym polu, wychodzi nam naprzeciw rolnik, no i pokazujemy mu te fragmenty skorpu. No co tam, przecież ja to czym oglądam, to tego pełno mam tutaj na polu, co tam się tym zajmować. No to jest ta różnica wiedzy, ale po to jesteśmy. My jesteśmy, mam być dla społeczeństwa przydatni. Ostatecznie jestem pracownikiem państwowym. Biorę za coś pieniądze. Powinienem brać pieniądze za tę wiedzę, która ma pomagać społeczeństwu w jakiejś jednej określonej wąskiej działeczce. I tą działeczką jest archeologia. Tą działeczką jest właśnie pokazywanie, jak skomplikowane były dzieje społeczeństw zamieszkujących i te nasze tereny, ale także nie tylko.
Czyli to jest ta nauka życia, tak? Bo to się wtedy wyciąga.
To jest ta nauka życia. W tym sensie, żeby moim zdaniem, przede wszystkim dla mnie archeologia jest nauką życia poprzez uczenie pokory względem tego, ilu ludzi było przed nami, ile pokoleń tworzyło to dziedzictwo. Tutaj, na naszych ziemiach, i nie pytajmy o język i tak dalej, bo często się pojawiają te pytania. Nie. To jest jeszcze bardziej skomplikowane.
Czy jak o język, który mówiono, tak?
Tak, o tusztoci ludzie, bo język to jest też zjawisko historyczne. On się też...
się rozwija.
On się rozwija, się zmienia.
Profesor Mikołajczak.
Otóż to, no, tutaj mógłby o wiele więcej, także nie wchodźmy w przestrzeń.
Ale zapytam przestrzeń wiary. Czy archeologia coś nam tutaj podpowiada? Istnienie Pana Boga, czy wzmacnia poczucie, że jest Bóg?
To znaczy,
czy jest bardziej taka obojętna, jeśli chodzi o...
To znaczy, archeologia, znaczy moim zdaniem, może od drugiej strony, tak bym to określił, przestrzeń wiary jest zawsze kontekstem dla każdego człowieka, który jest chrześcijaninem. Mhm. I właśnie w ramach tej przestrzeni wiary też ja jestem archeologiem. Mhm. I dla mnie to właśnie realizowanie się jako archeolog to jest także odszukiwanie śladów Bożej aktywności.
Czyli pan się czuje jakby, członkiem wspólnoty chrześcijańskiej i w tym kontekście też...
Historia, znaczy nadzieje ludzkości można też spoglądać jako na historię zbawienia.
Oczywiście. To jest...
I można właśnie, tylko oczywiście to już jest bardzo wysoki stopień abstrakcji. Mm-hmm. Ja tu nie chcę rozwijać
ale
tego.
Ale jest to możliwe do udowodnienia, że w pewnym momencie pojawiło się coś, co całkowicie zmieniło...
No. Ojcze, no, samo wejście Chrystusa w historię, to jest tak radykalna zmiana, to wszystko się zmieniło. Naprawdę, cała Europa totalnie...
I to ma też odbicie właśnie, bo dzięki temu archeologia to pokazuje, to pchnięcie, prawda?
To jest zasadnicza zmiana we wszystkim praktycznie. A my to oczywiście jako ci maluczcy badamy przez materię, ale ona, ta materia też może tutaj w tym coś pomóc.
Archeologia nauczycielką życia i szukania śladów istnienia wcześniejszych społeczeństw, ich życia. Temu właśnie, to jest praca pana profesora, przypomnę, Janusza Czebreszuka, tak? Czebreszuk, Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drodzy Państwo, my już zapraszamy teraz do rozmów, bo myślę, że będą pewnie ciekawsze pytania niż te, które ja zadawałem, bo nasi słuchacze nas zaskakują i są naprawdę bardzo, bardzo wszechstronni, czy też telewidzowie. Numer dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, przy czym jeszcze pamiętamy o tym, że dajemy 56 do Torunia, do Polski 48 i są też dwa numery w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400, one są darmowe do naszego studia. Jest już telefon, panie profesorze, proszę bardzo, długo nie musieliśmy czekać, bardzo prosimy, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka.
Witam panie Krzysztofie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam u progu oblężenia Malborka, ale wysłuchałem z wielką uwagą pana profesora. I zacznę od samego zdefiniowania nauki, jaką jest archeologia. Mianowicie praktycznie codziennie, bo jestem przewodnikiem po zamku, odwołuję się do tego określenia, bowiem w przyziemiu Skrzydła Wschodniego na Zamku Średnim mamy wystawę poświęconą bursztynowi. I tam jest część geologiczna, archeologiczna i artystyczna. I kiedy zaczynam referować temat archeologicznej wystawy, odwołuję się do definicji archeologii i mówię, że jest to nauka o arche. O arche, a arche jest to pierwszy czynnik materialny, czy tak jakby praelement, do którego pragną dotrzeć badacze drogą najczęściej wykopaliskową. Że jest to element, który mógł, przepraszam, spowodować szereg zdarzeń w dziejach. I tyle na temat definicji. Mamy też na terenie zamku wystawę inkluzji. Są to jakieś praelementy organiczne, czy to roślinne, czy owadów. Zalane były żywicą, później to skamieniało i przetrwało do dnia dzisiejszego. Ale mam do pana profesora pewne pytanie, które mnie wewnętrznie trochę tak porusza. Gdybyśmy usunęli z powierzchni Ziemi, powiedzmy, 50-metrową warstwę, przykryli to, co odsłonimy, szczelnie folią czy szkłem, podsycimy wodą, dostarczymy światła, czy możemy mieć nadzieję, że gdzieś te pranasiona, które tam się gdzieś zachowały przed tysiącami lat, po prostu nam rozkwitną? I to jest takie może banalne pytanie, ale jednocześnie dziękując jednocześnie za ten temat i obecność pana profesora, posłucham tego na antenie. Pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękuję panie Krzysztofie i potwierdzam, bo byłem po raz pierwszy w Malborku wstyd i spotkałem pana Krzysztofa właśnie.
Akurat.
Także pan jest rzeczywiście przewodnikiem po tym potężnym zamku.
No Arche, rzeczywiście to są początki, to jest pytanie o samą genezę, właśnie. Tak, to jest z greckiego rzeczywiście odwołanie się do tego, co można też filozoficznie rozumieć, bardziej filozoficznie rozumieć,
nie tylko
z punktu widzenia takiego, jak ja tu staram się archeologię pokazać jako badanie dotyczące konkretnych znalezisk. Przy czym to już jest bardziej filozofia niż archeologia i tutaj zostając w ramach kompetencji moich własnych, to byłoby to dla mnie trudne do rozwijania. Niemniej jednak faktem jest, że my jako archeolodzy dotykamy jako jedyni tych właśnie przestrzeni, które są związane z samym początkiem, z tajemnicą powstania kultury ludzkiej. Może nie w sensie biologicznym, ale w sensie właśnie tego, kiedy człowiek zaczął na przykład myśleć abstrakcyjnie. Bo to jest też... Wszystko jest historią u nas. Całe życie, przecież Ziemia też ma swój początek i będzie miała swój koniec.
No, ten dzień jutro już będzie historią.
Otóż tak? Właściwie...
Będzie to historią.
Otóż to, tak to właśnie można na to spojrzeć, że tylko przeszłość jest ciekawa, bo przeszłość była realnie. Dlatego archeolodzy są tacy ważni. Bo teraźniejszość to co? To jest... Już nie ma. A przyszłość to... Nikt nie wie, czy będzie w ogóle. A tylko jest to... Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, o bursztyn, o którym tutaj pan mówił, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, bo akurat interesuje się bursztynem w pradziejach.
Te inkluzje... Czy bursztyn pana dotyka jako ten brąz?
Bo to jest w epoce brązu zabytki, bursztyn, który wydobywany jest tutaj, na naszych ziemiach, zwłaszcza nad Dolną Wisłą.
To było morze, panie profesorze, prawda?
Ale wtedy, kiedy on powstawał, a to jest 35 milionów lat temu, także to jeszcze nie są czasy kultury, to jest jeszcze geologia.
Tak, geologia.
Natomiast jeżeli chodzi o to, że ten bursztyn w pewnym momencie, właśnie wtedy, kiedy tworzą się najstarsze cywilizacje w Europie, a więc 2000 lat przed Chrystusem.
Zaczyna być doceniany, tak?
Zaczyna być doceniany. I stąd w ogromnych ilościach zostanie przenoszony w jakiś sposób, jakieś wymiany, handlu, trudno to określić, właśnie do Grecji wtedy. Mamy ogromną ilość znalezisk bursztynu w Grecji.
Jantar, nazywany jantar.
Jantar. I to jest... A bursztyn ma bardzo bogatą, symboliczną...
No teraz otoczkę. Mamy amber gold, prawda? To jest symbol naszych czasów.
Symbol naszych czasów, ale ja interesuję się tymi czasami, w których to był symbol. Pisany przez duże S.
Duże S. Panie profesorze, a te nasionka jeszcze, bo jest telefon następny, ale tak, pan Krzysztof pytał o te nasionka.
Te nasionka to są takie bardziej filozoficzne nasionka, tak bym to powiedział. Natomiast w ziemi mamy dużo pozostałości substancji organicznych, tak bym to powiedział. Chociażby te latryny, o których ojciec wspomniał. Przecież tam to są siedliska także i różnego rodzaju chorób starożytnych. Coraz częściej nasze badania realizowane są we współpracy właśnie z medycyną. Medycyna jest coraz bardziej zainteresowana wykopaliskami.
Bardzo ciekawe są właśnie miejsca.
Tak, bo właśnie może pozyskać na przykład informacje o tym, kiedy pojawiają się określone choroby. My im możemy to powiedzieć.
Wylewano też odpadki różne, prawda?
Otóż to. A to jest ważne z punktu widzenia na przykład, znowu już nie chcę wchodzić w medycynę, ale to są na przykład tego typu czynniki, jakie miejsca spotkań archeologia zdobywa coraz bardziej. A więc dotychczas byliśmy tak zamknięci w swoim światku, a teraz okazuje się, że my jesteśmy potrzebni w różnych miejscach.
Oczywiście. Jest kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maria i Telewizja Trwam. Kogo gościmy?
Szczęść Boże,
witam.
Szczęść Boże, witam ojca, pana profesora. Mówi Mariany z Lozany, ze Szwajcarii. Ja mam takie do pana profesora takie pytanie, bo mimo wszystko, że teoria ewolucji już została, powiedzmy, wyśmiana, to jednak w szkołach tutaj w Szwajcarii i tak dalej, myślę, że w innych krajach też jednak te teoria ewolucji dalej się głosi. Natomiast ja mi wpadła w rękę, taka książka Archeologia zakazana pana Kremo Michela i Tomasa Ryszarda, wydana w 93 roku, która prawie ma 100 stron takich. W 99 roku ona została skrócona. Wersja polska jest taka 350 stron właśnie jest. I ta książka jest bardzo ładnie przedstawia właśnie, zaprzecza właśnie ewolucji Darwina, pokazuje tam właśnie, tak jak tutaj pan profesor powiedział, że wyroby jakieś tam ceramiczne i tak dalej, które zostały wykryte w różnych częściach świata, są tam pokazane i udowodnione, że gdzie tam człowiek, człowiek, ewolucja Darwina mówi o tam powiedzmy czy 300 lat, 300 tysięcy tam, czy 250, a tu jest, okazuje się, że to jest dużo wcześniej został odkryty człowiek i są właśnie o te sprawy mi chodzi. Czy mówi pan profesor, z tym się spotkał i coś na ten temat mógłby powiedzieć? To może tyle. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie, ojca, wszystkich słuchaczy, pana profesora. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Marianie, pozdrawiamy.
Tak, to świetnie pokazuje, jakie są takie powszechne wyobrażenia archeologii. Czy archeologia ma być takim omnibusem do wszystkiego? A to jest pytanie konkretnie dotyczące teorii ewolucji. I ewolucji, przede wszystkim biologicznej, naturalnej ewolucji. My wkraczamy w tym momencie, kiedy już te, abstrahując od tego, jak to jest z teorią ewolucji, po prostu kiedy wszystko już jest jasne. Jest człowiek po prostu. On już się nie zmienia za bardzo.
Nie pana działka, panie profesorze.
I to jest moja działka właśnie. Także, natomiast co do teorii ewolucji, no to tutaj kompetentny nie jestem, ale jest to problem dyskusji aktualnie. I to rzeczywiście sprawa, którą mainstreamowo można powiedzieć jest niby oczywista, to wcale taka oczywista nie jest, bo nie ma nic oczywistego w nauce. Wszystko musi być udowodnione i ponownie udowadniane, cały czas potwierdzane.
No i mamy teraz, tego co wiem, to wiem, że darwinizm jest jakoś odsunięty, tylko się mówi konkretnie już o kreacjonizmie, to się już nie wstydzą uniwersytety nawet ateistyczne.
To się prawda? Właśnie zmienia, tak. Właśnie, to się zmienia, pokazuje, bo przez jakiś czas teoria ewolucji była właśnie takim nową religią w pewnym sensie.
Bo wszystko się tam zmieściło, nie? Odpowiadało na wszystko.
Otóż to.
A okazuje się, że...
Tak jak marksizm, pytań. Jak odpowiadał tak. Na wszystko, to znaczy, że na nic.
To był system, który miał wszystkim, dla wszystkich dobrze, porówno i tak dalej. Nierealne, niemożliwe. I zakłamane i przez to było tak forsowane tyle lat i tyle osób za to kłamstwo dało życie, że tak powiem, zostało zamordowane.
Niestety i tyleśmy stracili, my też, jako polskie
czasu i ofiar konkretnych.
To jest właśnie to.
Ale przechodzimy na historię, a mamy przecież tutaj profesora archeologa. Mamy telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, witam ojca Janusza i pana profesora, a także wszystkich oglądających i słuchających.
Witamy panią, skąd telefon?
Kłania się Barbara z Nałęczowa.
Pani Barbara.
Więc ja w kwestii może archę. To, o czym mówił pan Krzysztof z Malborga. Więc archę to wcale nie musi być materialna rzecz, prawda? W historii filozofii również występuje archę jako ostateczna i pierwsza i ostateczna przyczyna wszech rzeczy. Jako nous, coś niematerialnego. Czyli ten umysł, prawda? Przez duże N i przez małe N. Czyli umysł Boży, prawda? Stwórczy i ludzki umysł przez małe N. Również gdybyście byli panowie uprzejmi poruszyć kwestię na przykład archeologii biblijnej. Jest to ogromny zakres, który potwierdza wręcz kwestie zawarte w Piśmie Świętym. Także dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro.
To my dziękujemy właśnie za wyjaśnienie, bardzo kompetentne wyjaśnienie właśnie tego czynnika archę. Natomiast jeżeli chodzi o archeologię biblijną, To jest no, rzeczywiście ogromna dziedzina wiedzy archeologicznej. Ona przede wszystkim no, jest uprawiana także w Polsce i tutaj można powiedzieć spokojnie, że aktualnie przewodniczący naszego episkopatu, ksiądz arcybiskup Gądecki, przecież jest właśnie z wykształcenia archeologiem biblijnym. Także jest to osobą niezwykle kompetentną w tym względzie i archeologia biblijna jest skupiona przede wszystkim na obszarze Ziemi Świętej i stara się pokazać poprzez wykopaliska, że ten świat był konkretny i realny.
No i tak tam działali ci archeologowie. Ja miałem tą okazję na przykład Kafarnaum widzieć, prawda?
No, otóż to.
To jest tutaj franciszkanie, tam wśród nich sławny archeolog jeden, drugi. Po prostu, mówiąc obrazowo, Biblia i łopata, czyta i szuka tego miejsca i Kafarnaum tak jest odkopane. Po kolei domy, nawet dom świętego Piotra.
I tak to, i to jest bardzo ważne, bo tutaj archeologia nie tylko biblijna, ale generalnie bardzo pomaga nam w zrozumieniu pewnych przekazów, na przykład nie tylko biblijnych, ale także i z innych źródeł starożytnych. I to jest też ważne, bo bardzo długo archeologia w roku w XIX wieku, taka ewolucjonistyczna, pozytywistyczna, taka, która oczywiście odrzucała wszelkie kwestie dotyczące Pana Boga i jego aktywności, traktująca Biblię jako, powiedzmy to, coś
no takiego opowiadanki. Gagarin mówi, Boga nie.
Otóż to. Natomiast okazuje się właśnie dzięki przede wszystkim archeologii biblijnej, że jest właściwie krok po kroku możemy iść śladami Chrystusa i napotykać miejsca, napotykać budowle, napotykać te przestrzenie, w których On był. I to jest tutaj najważniejsze i archeologia biblijna jeszcze ma mnóstwo do zrobienia, tylko jestem przekonany.
Piąta Ewangelia, prawda, Ziemia Święta. To co mówię.
Ziemia Święta.
A jeżeli mówię o odkryciach z Qumran, prawda, to jest dla Biblii, to jest po prostu ileś tam lat, setek lat badań by tego nie
Tak, no
dało.
Dzięki temu, że zachowały się właśnie przekazy pisane z tego okresu no, około chrystusowego, tak można powiedzieć. Wprawdzie to nie są chrześcijanie jeszcze, ale właśnie pokazuje, w jakim, że ta myśl Chrystusa no, była w dialogu z ówczesnym.
Mówi, że mogli być już uczniami Jana Chrzciciela nawet jakimiś związanymi, ale tu już przechodzi.
Ale tu już przechodzimy na historię.
Ale to jest właśnie podobno. No, przypadek, tam pastuszek czy pasterz rzucił kamyk do tej jamy, nie poszedł obojętnie, zainteresowało go, no i wyciągnął rzecz fenomenalną, prawda?
Tak.
Przez tyle lat nie...
To jest właśnie to archiwum ziemi. Ono jest niezgłębione. Wprawdzie niestety niszczy się ono cały czas. I tutaj chciałem też jeszcze jeden element znaczenia archeologii poruszyć. Bardzo ważny, bo przepraszam, ale wykorzystam tę możliwość, by uczulić na znaleziska archeologiczne. Tutaj nawet na naszych ziemiach. To jest ważne, bo one są niszczone.
Są wakacje, w różnych miejscach jesteśmy,
tak,
prawda?
Ale też i właśnie no, ludzie często prowadząc, na przykład wykopując sobie pod fundamenty, pod ogrodzenie, znajdują coś takiego jak resztki ceramiki czy inne znaleziska archeologiczne. Nie wiedzą, co z tym zrobić. A są specjalne urzędy konserwatorskie w każdym województwie. One mają swoje oddziały także w niektórych miastach większych. Można znaleźć w internecie bez trudu i zawiadomić te miejsca, tych urzędników. Tam są inspektorzy specjalni do archeologii. Oni są bardzo kompetentni. Oni zjawią się, pomogą w tym, żeby to nie przepadło. To są naprawdę dla nas bardzo ważne rzeczy. I ta współpraca archeologii ze społeczeństwem, no właśnie jest kluczowa. My sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu, gdzie coś się dzieje. Natomiast kiedy będzie pełna świadomość społeczeństwa, że to, co znajduje, to nie jest byle co, tylko fragment jego przyszłości, to myślę, że w ten sposób będziemy zyskiwać nowe źródła, coraz większe i nie będą one niszczone bezmyślnie, co niestety też się zdarza. I to jest przykre.
No właśnie. Ja miałem taki epizod młodości. Wydawało mi się, że coś takiego znalazłem, bo dosyć głęboko był wykop. Taka ceramika już taka przeszarzała, biała. No i prawie cały dzbanuszek mi się udało poskładać, ale zobaczyłem potem, że taki napis było PSS z Połem.
No, trudno, bo też ktoś wcześniej z PSS-u ten głęboki dół wykopał.
Ale ktoś bardzo głęboko musiał to śmieci, bo to by było śmieci.
To trzeba gratulować samozaparcia tego kogoś.
Ale mi się udało tak kilka kawałeczków i ten napis był załamujący, no bo to świadczyło, że lata 60, 70.
Takie prawie jak w tej seksmisji nasi to byli, jak wyciągając tego buta.
Tak, to są tam wiele epizodów takich było śmiejących się z komunizmu, prawda?
Tak.
Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, chciałabym zadać pytanie odnośnie znalezisk dotyczących muzyki, zwłaszcza z epoki brązu i trochę wcześniejszej.
Bardzo proszę, a jakie pani imię, skąd telefon?
Małgosia z Pomorza.
Pani Małgosia
z Pomorza. Mamy w ostatnim czasie w Polsce szczególnie zainteresowanie zainteresowanie okresem słowiańskim, natomiast cały czas mało zainteresowanie wykazujemy odnośnie tego, co było wcześniej na ziemiach polskich. A mnie szczególnie interesuje sztuka, a zwłaszcza sztuka muzyczna. I stąd właśnie moje pytanie. Chciałabym dowiedzieć się, czy dysponują jakąś wiedzą na temat kultury muzycznej tych ludzi, którzy zamieszkiwali ziemię polskie w okresie, przede wszystkim w okresie brązu, w okresie neolitu. Czy zostały tam jakieś zabytki, może instrumenty, może ślady po instrumentach?
Dziękuję za pytanie.
Dziękuję panie
bardzo, pani Małgorzato, gdyż rzeczywiście no, coś zostało. Niedużo, ale coś zostało. I tutaj dla przykładu mogę powiedzieć o z neolitu pochodzących bębnach glinianych, które są znajdowane w grobach kultury, która się nazywa kultura amforkulistyk. To jest nasza twórczość nazewnicza archeologów. To są dużego rodzaju przedmioty, gdzieś tak 40-50-centymetrowe, na które naciągano właśnie skórę czy coś i służyły jako instrumenty. Mamy też z okresu epoki brązu, zwłaszcza związane z kulturą łużycką, dużą ilość różnego rodzaju grzechotek. Są też proste instrumenty, takie tarła.
Cymbały może.
O, cymbały to już nie są takie bardziej proste. Tak. Są fletnie pana znajdowane, to znaczy takie w kształcie rurek kościanych różnej długości, które tworzyły jakąś, no, coś w rodzaju gamy. Tutaj nie jestem specjalistą, ale na pewno to
różne temu służyły.
Różne tony.
Tonacje, tak.
Otóż to. Także nie ma tego dużo, ale są tego typu znaleziska. Przy czym, co jest tutaj kluczowe, Ta kultura muzyczna to była kultura związana z kultem przede wszystkim. Tamten świat był przede wszystkim nakierowany na wiarę, na bóstwa różnego rodzaju. I to te wszystkie, to co my teraz we współczesnej kulturze dość tak lekką ręką rozdzielamy, autonomizujemy, można by to tak powiedzieć. Cała kultura jest tak podzielona na niezależne przestrzenie. To jest nieprawda. Właśnie te pradziejowe społeczeństwa były właśnie bardzo, bardzo homogeniczne. Bardzo, jeden czyn miał jednocześnie wiele znaczeń. I właśnie te instrumenty odgrywały rolę w określonych rytuałach. A nie były na przykład do tego, żeby usiąść w filharmonii i posłuchać. Nie, tak to było wiele bardziej całkowicie inne niż współczesność.
A coś mówi nam te badania na przykład o stylu życia? Czy mieszkano w większych skupiskach razem?
No to czy jakoś tak tutaj też? To akurat bardzo dużo moglibyśmy na ten temat powiedzieć jako archeolodzy, bo to jest jeden z głównych, głównych tematów, którym się
zajmuje. Człowiek był osobą zawsze wspólnotową, prawda?
Tutaj zawsze. To definiuje człowieka. Bez wspólnoty nie ma człowieka.
Nie było singli, prawda?
Mężczyznom i kobietom stworzył ich. I tak. to jest cały czas to my widzimy.
No, bo mówisz, że teraz ta współczesna kultura staje się zaprzeczać i mówić, że tak, tak to było. Nie, tak to nie było.
Tak prawda? To nie było.
Inny był ten cały genotyp, ten archetyp ludzki.
Był właśnie zawsze, człowiek się definiował przez wspólnotę. Bardzo późno w dziejach ludzkich pojawia się chociażby kwestia indywidualności. Definiowanie siebie przez
siebie,
ja
tak.
Jako jednostka. Większość pradziejów człowiek definiował się jako członek danej wspólnoty. Taka była ta definicja. Ale to już może zostawmy.
No, nie, to właśnie też jest ciekawy taki nurt. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Mówi Anna z Rubelskiego.
Kłaniamy się. Bardzo proszę pani Anna.
Witam ojca i pana profesora. Panie profesorze, chciałabym zadać takie pytanie, co pan sądzi na temat budowy farmy wiatrowej na terenie projektowanego parku archeologicznego w województwie lubelskim. Park jest zapisany w planie województwa lubelskiego. Zabytki o bardzo dużym nasyceniu, o randze europejskiej wpisane do rejestru zabytków. Czy na takim miejscu może powstać farma wiatrowa?
Dziękuję za pytanie. Nie jest ono łatwe, ale to dotyka szczególnie ważnych kwestii tego, jak powinniśmy chronić dziedzictwo archeologiczne w naszym kraju. I tutaj Muszę od razu powiedzieć, że tutaj całkowicie zgadzam się z panią Anną w tej takiej wstępnej ocenie tej sytuacji. Nie znam jej konkretnie, ale na podstawie tych informacji, które pani Anna nam przekazała, to jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków, to podlega szczególnej ochronie. I nie może być on niszczony właśnie poprzez różnego rodzaju inwestycje. Te inwestycje powinny omijać to miejsce. I to często się tak dzieje, bo często na przykład i drogi, jak się buduje, to one są z powodu szczególnych zabytków, ich przebieg jest modyfikowany. Mhm. Także w tym konkretnym przypadku to jest kompetencja konserwatora wojewódzkiego zabytków, który powinien wkroczyć w to i wspierać miejscowe społeczności, bo mam świadomość tego, co to znaczy taki wiatrak pod drzwiami, gdyż ostatnio właśnie...
Wibracje, drżenia, wszystko.
Hałas.
Gwizdy.
Hałas, tak, to jest cały czas hałas, to jest po prostu niebywałe.
Działający na psychikę ogromnie, bo to jest jednostajny taki... Mhm.
Także to jest jedna sprawa. A druga sprawa to tutaj archeologia może wesprzeć, tak bym to powiedział, lokalną wspólnotę, która walczy z tego typu pomysłem w niewłaściwym miejscu.
Czyli pani Anno, w dobrym kierunku, czyli nie powinno być farmy wiatrakowej w takim miejscu, w takim parku?
Absolutnie, na miejscu nie może być.
Archeologicznym. Jest telefon następny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Andrzej Stopotu dzwoni.
Szczęść Boże, witamy panie Andrzeju.
Ja mam takie pytanie, może trochę nietypowe, ale chyba będzie w profilu audycji do pana profesora. No na tyle, na ile jako laik mogę się zorientować, że chodzi o przedmiot badań archeologicznych, to państwa badania koncentrują się na przedmiotach, które mogły przetrwać wieki, prawda? Głównie ceramika, jakieś rodzaje cegieł, budowli. Budowle, materiały używane do budowania, obróbka kamieni, te rzeczy, ewentualnie jakieś przymioty kościane z kości i takie właśnie sprawy. Natomiast ja zupełnie amatorsko kiedyś zadałem sobie pytanie, zresztą skłoniłem do tego Księga Rodzaju, gdzie na początku wymienione jest wśród różnych spraw dotyczących stworzenia świata także, że było złoto, iż ludzie wtedy widzieli, że było złoto, gdzieś tam istniało, do czegoś było używane. Ale abstrahując do tego, no później przyszły czasy rzymskie, mówi się dzisiaj o tym, że jedną z klęsk Rzymu to było to, że używali naczyń ołowianych do przechowania kwaśnego wina, przez co się zatruwali ołowiem i tak dalej. Stal damasteńska o niezwykłym składzie, do dzisiaj właściwie niezupełnie znanym. Ja musiałem zapytać, czy archeologia w jakiś szczególny sposób zastanawia się nad zabytkami, epoka brązu, przecież epoka żelaza, nad zabytkami srebro metalowymi. No taki przypadek szczególny powiem, że podobno król Dariusz Perski właśnie przechowywał dla swojego dworu, dla siebie wodę na pustyni w naczyniach srebrnych, bo tam woda nie ulegała fermentacji, zepsuciu, nie było bakterii. I to podczas, gdy ludzie pierwotnie, prymitywni żołnierze mieli bukłaki skórzane i to się często źle kończyło. Więc ludzie pierwotni mieli olbrzymią wiedzę. Ja moje pytanie troszkę może tak skręca w bok. Proszę mi powiedzieć, skąd mogła się brać u ludzi plemion czy ludów różnego typu w różnych stronach świata, zwłaszcza w okolicach Bliskiego Wschodu, ta wielka wiedza, no właśnie choćby w tym, co może przetrwać, czyli w metalach, w copach metali, w ich zastosowaniu do wojen, do broni tego wszystkiego. Czy archeologia wydziela taką dziedzinę, czy też no, znajdą się to dobrze, nie to nie, ale jak to, skąd się ta wiedza mogła brać? Bardzo będę wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź. Dziękuję bardzo i szczęść Boże panu profesorowi.
Dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiam serdecznie.
No tak, to jest ogromny zakres problemów, metalurgia pradziejowa. Myślę, że no może kilka tylko takich uwag na ten temat. Po pierwsze złoto jest znane bardzo dawno, gdyż no występuje w formie rodzimej na ziemi, więc nie powodowało to problemów z przeróbką.
Topiło się zawsze dobrze.
Otóż to. Także to złoto było bardzo wcześnie znane człowiekowi, natomiast te inne metale, jak właśnie miedź, chociaż też występuje w postaci samorodków, ale już nie w takich ilościach, jakie było zapotrzebowanie na nią później. Ale także inne metale to już wymagały jednak wiedzy tak no, związanej z pirotechniką, to znaczy z dużymi temperaturami, by można było z rud wytapiać to. I ta wiedza związana była z długim procesem. I tutaj wracamy do tych kwestii, od których zaczynaliśmy. To właśnie te doświadczenia tych wielu pokoleń,
łączone
których my nie doceniamy, których właśnie my nie dostrzegamy, że te setki pokoleń żyły przed nami, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i te wiedzę kumulowały, dodawały poprzez doświadczenia, bardzo często zapewne, które nie wychodziły im, ale raz na jakiś czas coś udało się zrobić.
Właśnie, jak przekazywali? Przecież nie było szkół, mhm. nie było pisanego tekstu, tylko co, doświadczenie mówione, tak jakby ojciec na syna, tak? I syn na wnuka.
To jest, jak w starej piosence, ojciec Wilgiliusz uczył dzieci swoje, a miał inny i tak dalej. Hejże, róbcie wszystkie to, co ja.
Czyli przekaz pokoleniowy.
Po prostu po przyglądanie się temu, co robią starsi. I to była najlepsza metoda wdrażania. Nawet bez słów. To się odbywało bez słów. Właśnie tutaj to jest a propos języka, że język się w pewnym momencie pojawia jako istotne medium. My teraz nie wyobrażamy sobie życia bez przekazu językowego. Natomiast społeczeństwa tradycyjne to wcale nie musiało tak być.
Czyli znaczy to, że co? Że żyli na pewnym poziomie i nie mówili do siebie, nie umieli...
To znaczy większość tej wiedzy mogła być przekazywana inaczej.
A inaczej.
O to chodzi.
Tak, język jakiś był, no bo... No,
ale nie był tak rozwinięty.
Nie było tak wiele słów, prawda?
Otóż to. Ale to już jest z kolei inna kwestia.
Żona powiedziała dwa słowa, że żona, w tym nie było żona.
Mruknęła dwa razy.
I wystarczyło.
I wystarczyło. To do dzisiaj wystarcza.
Mąż też. Tak. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy.
Ej, Boże. Henryk z Polski, centralny, konkretnie z Podłowisza. Tu ksiądz zadał takie pytanie, czy pan profesor w czasie swoich prac archeologicznych natknął się na jakieś... odkrycie archeologiczne świadczące o Bogu. No, Boga nie można traktować w sferze materialnej, raczej w sferze duchowej, ale ja chciałbym tutaj to w inny sposób sformułować takie pytanie. Czy w czasie prac archeologicznych pan profesor napotkał na jakieś obiekty kultu, bo człowiek, kiedy został stworzony przez Boga, to Bóg tchnął w niego ducha i człowiek, mimo że był poganinem, to mimo to szukał tego Boga i ciągle szuka i chyba Boga też trzeba szukać w sercu. To jest jedno pytanie. Następna sprawa, tu pan powiedział, że jeżeli się w czasie jakichś prac przy budowie napotka na jakieś wykopaliska, to należy do odpowiedniego urzędu zgłosić wtedy. To będzie, odpowiedni ludzie to urzędnicy załatwią. Ja myślę, że pan profesor nie jest na bieżąco z obecnymi urzędami. I tak to było dobrze za czasów PRL-u, że zgłaszało się. W ciągu 15 minut przyjeżdżali archeolodzy i zabezpieczali to. I jeszcze pochwała była dla tego, kto zgłosił. Obecnie, jeżeli ktoś chce mieć problemy i koszty, to niech zgłosi takie wykopalisko archeologiczne, wtedy mu wstrzymają urzędnicy budowę i będzie miał masę problemów. Także urzędy w tej chwili to nie są takie, jak się państwu wydaje. Urzędy są okropne w tej chwili, które niszczą naszą gospodarkę i w ogóle kulturę niedługo zniszczą. Dziękuję, to bym tylko miał.
Dziękuję, panie Henryku. Ja na początku się odniosę, bo pan mówił, że mi chodziło w pytaniu o to, że na przykład, czy pan profesor, czy są w ogóle badania, że można byłoby spotkać, że już początki wiary, prawda, w Boga monoteistycznego, czy, no bo nie chodzi mi o już czasy chrześcijańskie, wiadomo.
Tak.
To jest, śladu jest bardzo dużo, tylko że jeszcze gdzieś tam kiedyś, czy, bo mówimy, że człowiek jest osobą wierzącą, musi wierzyć.
I to bardzo świetnie, duchowo, to tak. Bardzo dobrze widać właśnie w pradziejach. Tutaj to, co pan Henryk powiedział na temat kultu.
Henrykowi, tak.
Tak, właśnie, na temat kultu to jest no, to, co już się przewijało w naszej rozmowie dotychczas. Całe życie społeczeństw pierwotnych właśnie obracało się wokół kultu, obracało się wokół wiary, obracało się wokół ich wyobrażeń o bóstwach.
A materialnie rzecz biorąc, na przykład ich osady były blisko rzek na pewno, tak się domyśla?
No tak, oczywiście, to jest bardzo ważne.
Rzeki, czyli jeziora, prawda?
Bo woda musiała być...
Tak, jako te miasta największe Europy, wszystko mi czeka.
Wszystko jest nad rzekami. Natomiast to, że dla tych ludzi najważniejsza była relacja z absolutem, to nie ulega żadnej wątpliwości. My to widzimy właśnie w materialnych pozostałościach przedmiotów kultu. Znajdujemy bardzo dużo różnych, zależnie od kultury, od regionu, od czasu, który badamy. Także pod tym względem sprawa jest jednoznaczna. Natomiast druga kwestia była...
O tych problemach, coś się znajdzie, prawda?
Ach, jejku, no tak. No, ja mówię, jako
zakop z powrotem, nie? Bo będziemy więcej...
Jako optymista... No,
chyba, że garnek ze złotem.
Optymista, jednak jestem za tym, żeby kontaktować się z tymi urzędnikami. Urzędnicy jacy są, tacy są, ale urzędy są po to. Nawet jak mamy z nimi problemy, z tymi urzędnikami, to trzeba im pomagać w tym, by wypełniali swoje obowiązki.
I nawet powiedzieć, że proszę pana, była audycja w radiu, był pan profesor taki i taki i powiedział to bardzo wyraźnie.
Niech później do mnie przychodzą z pretensjami, tak, proszę tak. bardzo, pan, ale pan, ja, to, wytłum- ja to zniosę.
Pan profesor wytłumaczy.
Tak.
Patrzę na zegar, czas się nam tak wypełnia troszeczkę już, więc może jeszcze jeden telefon, gdyby był. Bardzo to będzie za chwilę pewnie. Jedno takie moje pytanie właśnie, kiedy trwa, na przykład jaka jest, że tak powiem, czy, jak to nazwać, czy weryfikacja następuje badań archeologów, na przykład polskich z francuskimi, angielskich z niemieckimi, to znaczy, czy ta weryfikacja jest pozytywna, że się wam to wszystko tak zgadza, że był taki czas, że przez Europę właśnie przechodził...
No to jest po prostu oczywiste, tak bym to powiedział w tym momencie, bo już to skumulowanie ilości informacji, które było dziełem nie naszym, nawet tylko naszych poprzedników, już było tak duże, że porównywalność naszej wiedzy, tych zjawisk i procesów, które działy się na przykład w zachodniej Europie, czy na środkowej, czy w południowej, była już bardzo duża. To jest kwestia gdzieś już początku XX wieku, kiedy zyskujemy taką wiedzę. Natomiast teraz...
Jest tajemnicą, że na ziemiach francuskich były miasta wcześniej niż na niemieckich.
Oczywiście,
prawda?
Tak.
A w Polsce jeszcze później.
Jeszcze
to
później,
szło...
tak. I to jest niepodważalne. A teraz zyskujemy jeszcze więcej, gdyż właściwie praktycznie, to o tym tu już mówiliśmy, te wszystkie zespoły badawcze, które realizują jakiekolwiek projekty, to praktycznie są wszystkie już międzynarodowe.
No właśnie, to jest właśnie...
Tak, bo już nie da się tego zrobić w jednym kraju.
Jak pan mówi na początku...
Ja właściwie nie prowadzę żadnych badań aktualnie, które byłyby czysto polskie.
Czysto polskie. Ostatni telefon, a potem już w Radiu Maryja jesteśmy. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek z Opola.
Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie dotyczące... datowania, bo to mnie szczególnie interesuje jako fizyka. Jest tak zwana metoda radiowęglowa C14, dendrochronologia. Czy po mocy tej metody nie tylko ustala się wiek, ale i rozstrzyga pewne zasadnicze sprawy. No, przykład. Wybuch wulkanu na Terze i zniszczenie cywilizacji mykeńskiej można określić minojskiej z dokładnością do jednego roku dzięki słabym przyrostom słojów drzew w Stanach Zjednoczonych. Tam sosna kalifornijska żyje do 4900 lat. Polski archeolog Krzysztof Nowicki prowadził na Krecie wykopaliska i tam znalazł osady, do których schronili się w górach ludzie w czasie upadku cywilizacji brązu. Datowane były dzięki materiałom organicznym zawartym na miejscu. Chciałbym, żeby pan profesor coś powiedział na temat datowania właśnie tych stanowisk tutaj w Polsce.
Ale to już, panie Franciszku, pan wybaczy, odpowie pan profesor w części radiowej, dobrze?
Tak, dobrze.
Po 21.30. No właśnie, kończymy świetnie.
Bardzo dziękuję i wspaniała wiedza pana Franciszka.
Dziękuję, panie Franciszku. Więc kończymy ten temat po 21.30 w Radiu Maryja. Ja teraz dziękuję panu profesorowi za ten czas spędzony.
Ja też dziękuję.
Wszystkim naszym słuchaczom, telewidzom dziękujemy i zapraszamy w Radiu Maryja po 21.30 na dalszy część rozmów na temat archeologii, nauczycielką życia. Naszym gościem będzie pan profesor Janusz Czebreszuk.